Ziemię.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, jak dobrze wiemy, rozpoczęliśmy misję miłosierdzia Bożego. Ciesząc się Waszą obecnością, chciałbym w imieniu wszystkich bardzo serdecznie powitać ojców, którzy będą nas prowadzić przez te misyjne ścieżki ku Panu Jezusowi, ojców z zakonu księży jezuitów obecnego tutaj wśród nas, ojca Zdzisława Jaśko oraz także ojca Krzysztofa Łaszcza. Prośmy dla nich, dla naszych przewodników duchowych przez ten czas o wszelkie potrzebne łaski, żeby poprowadzili nas ku Panu Jezusowi miłosiernemu, ku Jego miłości, pomogli nam się jeszcze bardziej otworzyć na Boże działanie w naszym życiu.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem. Nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Z obłoku świetlanego odezwał się głos, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił się, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: stańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, kiedy człowiek obserwuje ten świat, to czasami dziwi się, skąd to wszystko, w jaki sposób to wszystko działa. Gdy patrzymy na przyrodę, to z pewnością zadziwia nas pewna regularność i pewien mechanizm. Można by powiedzieć, że głupi, który nie poznał Boga z Jego stworzeń. Pory roku, czy są jakąś inteligencją? Czy pory roku mogą same z siebie rządzić rokiem, latami? Przecież one same z siebie nie wiedzą i nie czują, kiedy mają nadchodzić. A jednak nie mieszają się ze sobą. Wciąż tak samo, może od wielu milionów lat, są zazębione i pracują bezbłędnie. A więc musi być jakaś inteligencja, która tym wszystkim kieruje. Czytałem niedawno pewną książkę. Autor w niej pokazywał, jak bardzo różnimy się od zwierząt, jednocześnie wykazując, że człowiek to istota pełna potencji fizycznej, intelektualnej i duchowej. Zwierzęta, rodząc się, są niejako zdeterminowane do odpowiednich zachowań, poruszania się, instynktu, wydawanych dźwięków. Nikt nie pozostawił im specjalnie możliwości, aby się rozwijały w tych dziedzinach. Na przykład ryba nie myśli, jakby tutaj pływać, by mniej się męczyć. Z kolei ptak nie myśli o tym, jakby składać skrzydła, by być szybszym w locie. Ich zwierzęcy instynkt tak im to każe czynić, a nie inaczej. I koniec. Człowiek natomiast rodzi się w tym świecie z pozoru bezradny. Ma jednak duże możliwości rozwoju. Pomaga mu przy tym najbliższe otoczenie. Matka, ojciec, rodzina i najbliżsi. Zwraca się przy tym uwagę, aby się dobrze rozwijało. Już to od strony fizycznej. Czasami słyszymy, ktoś mówi: o, mój Boże, Bartek już chodzi. Czy też intelektualnie: wczoraj Basia powiedziała mama. I oczywiście duchowo: powiedz amen. Otrzymaliśmy pełną wolność w każdej z tych dziedzin. Możemy po kolei być kalecy intelektualnie lub mierni i prymitywni duchowo. Wszystko od naszego środowiska, a w pewnym momencie i od nas zależy. I właśnie znajdujemy się w takim czasie, gdy możemy popracować nad swoją duchowością. Człowiek bezduszny to ktoś, z kim nie chcemy przebywać. To ktoś nie z naszej bajki. To ktoś, kto tylko i wyłącznie próbuje rozwijać się fizycznie, intelektualnie i wszystkim tym się chełpi. Znajdujemy się w takim punkcie, że możemy duchowo zrobić duży krok do przodu. Dlatego Kościół proponuje nam, abyśmy w tej naszej bieganinie zatrzymali się, abyśmy choć na chwilę odłożyli na bok codzienne sprawy. Pomyśleli o sobie, o swoim wnętrzu, duchowej strawie człowieczeństwa. Czy nie powinienem czegoś zmienić w tym względzie, a może udoskonalić? Nikt chyba nie ma wątpliwości, że człowiek to również osoba duchowa. Już naukowcy stwierdzili, że od najdawniejszych czasów, jak tylko mówią o tym odkrycia, człowiek zawsze oddawał cześć jakimś bogom. Tak jakby zostało to w niego wpisane. To tak jak człowiek, który podlega jakiejś chorobie, zatorowości, nie może mówić, nie rusza się, ale gdy odzyskuje władzę, przychodzi kapłan i wypowiada słowa: Ojcze nasz, ten człowiek rusza wargami. Zna to Ojcze nasz, tak jakby był z tym urodzony. A więc widać, że pewne rzeczy pozostają w człowieku, nawet przez miliony lat. Właśnie Bóg stworzył człowieka, stworzył go na obraz i podobieństwo swoje. Wynika z tego, że nie jesteśmy zwierzętami. Jesteśmy homo sapiens. Kim jesteśmy? Ludźmi, którzy również przeżywają swoje życie duchowo. Powiecie, brak czasu. To, na co go poświęcacie? Na komputer, telewizję, jedzenie, pracę, zabawę, zbytki, zakupy? Na co? Kiedyś przyszła do mnie pewna kobieta, 50-paroletnia, do spowiedzi. I w pewnym momencie zapytałem się, to był koniec postu, jak byś określiła swoje chrześcijaństwo? Myślę, że dobrze. A powiedz mi, czy byłaś w czasie Wielkiego Postu na Drodze Krzyżowej? No, nie byłam. A może byłaś na Gorzkich Żalach? No, też nie byłam. Chcąc uratować sytuację, może byłaś na rekolekcjach? Tak, byłam. Ile dni? Jeden dzień. No dobrze, to powiedz w takim razie już na końcu, czy w Wielkim Poście miałaś jakieś postanowienia? O tak. Co to były za postanowienia? Tak poświęciłam się w Wielkim Poście i nie jadłam cukierków. Aż ubliżające osobie człowieczeństwa. Ubliżające duchowej strawie Wielkiego Postu. To mogą wprowadzać ci, którzy zajmują się kuchnią, diabetyką, ci, którzy dbają o zewnętrze człowieka. Co ja spróbuję zrobić z tym tygodniem miłosierdzia? Czy znowu będą jakieś nic nieznaczące postanowienia? A może w ogóle nie będzie postanowień? I znowu praca nad sobą spełznie na niczym. Znów będzie następny Wielki Post i czas misji stracony. Odejdzie gdzieś na bok. Górę wezmą rzeczy zewnętrzne. te, których i tak potem nie możemy ze sobą zabrać na drugą stronę. Trzeba się zapytać, ale tak szczerze, jaka jest moja wiara? Co jestem w stanie uczynić dla Jezusa z tytułu miłości? Trudno jest cokolwiek podjąć z tytułu miłości dla Boga, jeśli Go się nie zna. Jeśli straciło się główny cel życia, albo może nawet tak zrutynizowało swoją wiarę, że wszystko jest płaskie, nic nieznaczące, a nawet i bez sensu. Trzeba znaleźć swój punkt, do którego dążymy. Myślę, że mamy go wspólny. Każdy realizuje go na swój sposób. Płynął statek, wielu wykupiło bilet, by w czasie podróży zawinąć do wielu miejsc, by podziwiać wschody, zachody na morzu, widzieć ławice rybne, delfiny, wyspy obrośnięte piękną zielenią. Porty, które zachwycały swoimi żurawiami. Kapitan co jakiś czas podawał pozycję statku, obok jakiego kraju przepływają. Coraz częściej pomiędzy tymi informacjami kucharz dodawał informacje, co dzisiaj będzie fajnego na obiad. Z biegiem czasu ludzie coraz bardziej żyli tym, co będzie jutro na obiad, jakie desery będą podawane w restauracji. I wnet zapomnieli, w jakim celu płyną i dokąd. Chodzili po pokładzie podchmieleni, zupełnie stało im się to obojętne, dokąd zmierzają. Jakże wielu podzieliło los tych wycieczkowiczów na statku. A może i wśród nas są tacy, którzy zgubili gdzieś albo gubią po trosze sens życia. Chyba tak, bo coraz więcej jest ludzi, którzy w swoim życiu przeżywają apatię, depresję. Coraz więcej jest tych, którzy leczy się z tych chorób. A może to chroniczny brak czasu, który nie pozwala zatrzymać się nad sobą, sprawdzić siebie, zobaczyć, co jest w środku. Kiedyś spotkałem mojego przyjaciela ze szkoły. Rozmawialiśmy może 35 sekund. Dał mi wizytówkę. Mówi, wiesz co, naprawdę nie mam czasu, wiesz. Nie wiem, czy kiedyś tam się spotkamy, bo jestem bardzo zajęty. Kiedy przyszedłem do domu, zobaczyłem telefon i zaraz w poniedziałek zadzwoniłem do jego sekretarki. Wymyśliłem sobie firmę, że jestem z firmy Propte i chciałbym się spotkać z panem prezesem, ponieważ mam kilka rzeczy do zaoferowania. Dobrze, może być w środę? Tak. O 10:00? Tak. Przyszedłem w środę o 10:00, zgłosiłem się do tej pani. Mówię, to ja jestem właśnie z tej firmy Propte. Tak. Pan prezes już czeka. Wszedłem do niego, a on mówi do mnie, bardzo ciebie przepraszam, ale za chwilę przyjdzie tutaj taki wielki biznesmen, który ma dużo do zaoferowania. No kiedy indziej może, no to akurat nie teraz. Ja mówię, to bardzo dobrze się składa, a ile masz dla niego czasu? No godzinę. No godzinę na pewno będziemy rozmawiać, może dłużej. Ja mówię, to ja jestem z tej firmy Propte. Będziemy mieć godzinę, a nawet dłużej. I wtedy, gdy zaczęliśmy rozmawiać, stwierdził, wiesz, ja nawet swojej rodzinie mówię, że jestem strasznie zajęty. Bardzo mnie zdemaskowałeś. I to jest chyba prawda, że powinniśmy mieć czas dla rzeczy ważnych. Dla rzeczy mało ważnych nie powinniśmy mieć czasu, nie powinniśmy się nimi zajmować. A moja rodzina z powodu tego bardzo cierpi. Kiedyś rozmawiałem też z innym moim przyjacielem. Znana jest ta firma w Polsce i mówię do niego, słuchaj, wiesz co ci powiem? Jestem teraz w Gdyni, tu jest dom rekolekcyjny, a może przyjechałbyś sobie na 4 dni, żeby troszeczkę pomodlić się, uczestniczyć we mszy świętej. Jest wielu ojców, wybierzesz sobie, z kim chciałbyś porozmawiać, wyspowiadać się. Na początku oczywiście powiedział, niestety nie mogę, wiesz, ile mam zajęć? To jest zbyt potężna firma, żeby sobie pozwolić na 4 dni. Ale chyba za tydzień zadzwonił do mnie, mówi, wiesz co, przemyślałem to, przyjadę. Był 4 dni. Na koniec pobytu powiedział mi, wiesz co, niektórych rzeczy przez 20 lat nie potrafiłem załatwić. Nie umiałem sobie z nimi poradzić. Tutaj byłem tylko 4 dni, a wiele z tych rzeczy zostało ustawione. Zupełnie innym człowiekiem wracam do swojej pracy, do swojej rodziny. Moi drodzy, a może nie 4, ale cały tydzień pracy nad sobą może ustawi wiele rzeczy, może zmieni, może nagle odkryje inną rzeczywistość. Misje to jest czas święty, który odkrywa inną rzeczywistość, tej, której człowiek nie zna, której nie może poznać w codziennych swoich problemach, troskach, kłopotach, zabieganiu. Gdy wstąpiłem do ojców jezuitów i po pół roku były rekolekcje miesięczne w milczeniu, miesięczne rekolekcje w milczeniu. Gdy do nich przystępowałem, myślałem sobie, przecież ja jestem ministrantem, przecież ja chodziłem do kościoła prawie codziennie, przecież odmawiałem różaniec, byłem na drogach krzyżowych, na gorzkich żalach, post odpowiednio obchodziłem. Co ja jeszcze mógłbym tutaj zdobyć? Ale dobrze, poddałem się. Odprawiłem rekolekcję, ojciec magister zawołał mnie do siebie. Taka malutka dygresja. Wczoraj był jego pogrzeb, 73 lata. Ojciec magister zapytał mnie, powiedz mi, Zdzisiu, jak przeżyłeś rekolekcję? Proszę ojca, nigdy takiego Jezusa nie znałem. Coś niesamowitego. A jakie są twoje postanowienia? Chciałbym pojechać na misję i oddać swoje życie za Chrystusa. A mnie się wydawało, że już nic więcej dla Chrystusa nie jestem w stanie uczynić, bo już wszystko znam. Moi drodzy, okazuje się, że człowiek jest jeszcze bardzo niepoznany, że ciągle musi się rozwijać. Niektórzy nawet mówią, że w swoim już dorosłym wieku, nawet gdy są blisko śmierci, że jeszcze życia nie poznali, że wciąż szukali swojej prawdy i jeszcze nie poznali. A więc widać, że czas tych misji to będzie czas pracy, kamieniołomów, jak to często mówię. Tu się nie przychodzi po to, żeby słuchać pięknych słów, żeby podziwiać krasomówstwo albo żeby krytykować. Nie po to się tu przychodzi. Moi drodzy, kiedyś Pan Jezus szedł do Jerycha i spotkał na swojej drodze niewidomego. A on krzyczał, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. A ci, którzy szli obok, krzyczeli, żeby odsuń się, nie do ciebie idzie Jezus. Ale on jeszcze głośniej krzyczał, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I wtedy Pan Jezus stanął, nie wypytywał go, nie szukał genealogii jego rodziny, tylko się spytał, co chcesz, żebym ci uczynił? A on prościutko wiedział, może, że to jest nauczyciel, więc zrozumie, co mu będę długo tłumaczył, abym przejrzał. I Chrystus mu odpowiada, przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. I moi drodzy, tak może być i tutaj. Okaże się, że ten tydzień to jest właśnie taki krótki epizod w waszym życiu, który zmienia wszystko. I nagle ten człowiek niewidomy zobaczył piękno otaczającego go świata. Pewnie wcześniej mówił, i mnie to już wystarczy, ja sobie fajnie żyję, nie potrzeba mi widzieć, a może różne rzeczy bym zobaczył niepotrzebne. A tu nagle przejrzał, zobaczył piękny, cudowny świat. I my również możemy przejrzeć i zobaczyć piękny, cudowny świat Pana Boga. Oczywiście, gdy ktoś się boi taki świat zobaczyć, to nie będzie tu przychodził. Nie będzie szukał sposobności, aby się spotkać z Jezusem, bo jeszcze mnie zmieni, bo jeszcze mnie poprawi, bo jeszcze mi każe być dobrym albo bardzo dobrym człowiekiem, a może nawet świętym. A ja nie chcę tego. Kiedy Pan Jezus poszedł do Jerycha, na drzewie siedział pewien człowiek, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Zwierzchnik celników? Możecie sobie wyobrazić, kto to był. Jakiś dyrektor dzisiaj, albo nawet premier. Już siedział na drzewie i czekał na Jezusa. Niektórzy mówią, że był niskiego wzrostu. A ja mam jeszcze inną teorię. Jeżeli się kogoś wyczekuje, to się wchodzi gdzieś wysoko, żeby go zobaczyć tam z daleka, żeby już nasycać się i sycić się jego obecnością. On tam jest. A może też i chciał, żeby Pan Jezus go zobaczył z daleka już. Bo może jakby tu przyszedł blisko, to nawet by go nie zwrócił na niego uwagi. Gdy idziemy, widzimy, że ktoś gdzieś na drzewie siedzi, coś robi, jakiś ptak jest. Zaraz nam to zwraca uwagę. Kiedy Pan Jezus podszedł do niego, powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko z drzewa. Dziś chcę u ciebie wejść w gościnę. A może i tutaj będą tacy Zacheusze, którzy mimo swoich pozycji społecznych przyjdą, nie będą się wstydzili. Lekarze, profesorzy, doktorzy, magistrzy. Może będą tak chcieli jak Zacheusz zmieszać się z tłumem i nie będą się tego wstydzili, bo może to czas łaski od Pana. Może to nadzwyczajny dzień, w którym i tydzień, w którym będę mógł coś ze sobą zrobić nareszcie, po raz pierwszy w moim życiu, po 60 latach, a może po 40, a może po 10 lub też po kilku latach, wietrząc szansę, że mogę być inny. Oczywiście tak samo jak przy tym niewidomym będą stali obok was tacy, którzy będą mówili: gdzie będziesz tam szedł? Tam inni cię wyprzedzają, tam są pobożniejsi, chodzą codziennie. Będą też mówili: znowu będzie gadał, znowu będzie truł, będzie nudził, będzie nieudolnie składał zdania, będzie robił błędy gramatyczne. A wiecie, jaką mam teorię dla tych, którzy ciągle mają coś albo ciągle narzekają, że byłem w kościele, ale ksiądz dzisiaj znowu tam, wiesz, tak brzydko czasami mówią, znowu coś gadał, nie do rzeczy. Taką mam teorię. Jeżeli ktoś od 40 lat, no powiedzmy od 30, 10, nigdy jeszcze nic nie wypełnił z kazania, to się dziwicie, że już nie może słuchać następnych kazań. To tak jak kaczka, którą się nakarmi i jeszcze się futruje. No to ona już nie może tego połykać. Jeszcze jednego nie wypełnił, a już mu się daje drugi. A może właśnie to jest szansa, żeby nareszcie coś z któregoś kazania wypełnić. Kiedyś jeden z naszych ojców mówił kazanie, przyszedł do zakrystii i mówi: wstydzę się, no po prostu nie wyszło mi dzisiaj. I za chwilę ktoś przyszedł, mówi: przepraszam, czy mógłbym rozmawiać z tym ojcem, co mówił kazanie? Proszę bardzo. Widziałem, jak się zapłonił, pewnie czekał na gorzkie słowa. Ale ten człowiek podszedł i mówi: dziękuję ojcu. Ale za co pan mi dziękuje? Bo mówił ojciec kazanie i w trakcie kazania powiedział: a teraz z pierwszej części przejdźmy do drugiej. I tak sobie pomyślałem, rzeczywiście, muszę przejść z pierwszej części mojego życia do drugiej części. Zobaczcie, czy trzeba tutaj złotoustych? Czy tutaj trzeba krasomówców? To wy pracujecie nad sobą i Pan Bóg wam tym pomaga. Co chcesz, abym ci uczynił? Pyta Jezus. Panie, żebym przejrzał, żebym zobaczył, jaki jest ten świat przez ciebie zbudowany. Moi drodzy, i ten czas to czas takiej przemiany na górze, gdy apostołowie widzieli Jezusa, zbudujmy tu 3 namioty, już nie wiedzieli, co mają mówić. Przeżyli coś niesamowitego. Oni już chcieli lecieć na dół i mówić, co się stało. Jakie wspaniałe przeżycia. Oni widzieli Mojżesza, Eliasza, a może my zobaczymy Piotra, Jakuba, Jana, świętych. Możemy tak zobaczyć. I gdy tylko będziemy chcieli, Pan Bóg nam to uczyni. Bo przecież my tutaj mamy wielkie bogactwo. Pożałowania godni są ludzie, którzy żyją na co dzień bez Boga. Dokąd oni zmierzają? Jaki mają swój cel życia? Co ich czeka po śmierci? Okropne? Tragiczne? Nie chciałbym nigdy tak żyć. W próżni. Co, moje życie miałoby się skończyć pod ziemią? Rozkład? Jeszcze może by zwierzęta rozgrzebały? Nie chcę tak skończyć. Moi drodzy, mamy tak wielkie bogactwo w życiu Kościoła, w Ewangelii. Mamy Chrystusa dla siebie. Każdy ma dla siebie. I dla każdego starczy, bo to jest Bóg. Kiedyś dałem pewnemu człowiekowi z zagranicy Pismo Święte. I na drugi dzień, gdy spotkał się ze mną, nie wiedział o tym, że jestem księdzem, mówi, co za niesamowita książka. Czy ten bohater jeszcze żyje? Mówię, nie żyje. A może jego dzieci żyją? Tak, żyją. I zaczęliśmy rozmawiać. Moi drodzy, myślę, że stół w Kościele Słowa Bożego, Eucharystii jest suto zastawiony. Nie jesteśmy w społeczności, która jest biedna pod tym względem. Może inni doświadczają biedy, chociaż o tym nawet nie wiedzą, bo nie mają skali porównawczej. Mamy sakramenty, mamy Eucharystię obecnego Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Mamy spowiedź, pojednanie, odpuszczenie grzechów. Czy to jest może u Jehowych? U protestantów może tylko w niektórych przypadkach. Kochani, mamy stół suto zastawiony. Nie chodźmy po śmietnikach. Nie bierzmy ochłapów gdzieś tam na zewnątrz. Tu przyjdźmy. Tu jest miejsce, w którym możesz najeść się duchowo dosyta. I nie będzie ci się odbijało. Pewna rodzina uzbierała sobie pieniądze na to, żeby wybrać się statkiem. Ciułali strasznie pieniądze. I wzięli ze sobą żywność, żeby jeszcze zaoszczędzić. Wzięli wodę, chleb, żółty ser. Pierwszego dnia jedli chleb z serem, drugiego dnia ser z chlebem, trzeciego dnia jedli chleb z wodą, czwartego dnia już sam ser jedli. Kiedy skończyła się wycieczka statkiem, kapitan zawołał ich do siebie i mówi, proszę Państwa, tak się zastanawiałem i chciałbym zapytać, dlaczego nie przychodziliście na posiłki? No bo my chcieliśmy i w tej kwestii trochę zaoszczędzić. Ale moi drodzy, no co wyście robili? No przecież wszystko to było jedzenie, cały stół szwedzki było wliczone w cenę biletu. Moi drodzy, tu jest wszystko wliczone w cenę wiary. Zwróćcie uwagę, tu przychodzicie i jeżeli ktoś nie musi, to nie daje ofiary. Jeżeli ktoś przychodzi tutaj, może się czuć człowiekiem wolnym i korzystać ze stołu, tak jakby właściciel wpuścił, powiedział, jest szwedzki stół, proszę bardzo, korzystaj z czego chcesz. Możesz pójść do sakramentu pokuty, możesz przyjąć Pana Jezusa. Zobaczcie, jak nasz stół ludzi wierzących w Chrystusa jest suto zastawiony. Czy więc warto szukać jakichś ochłapów w tym życiu? Myślę, że warto by skorzystać z tego stołu misji miłosierdzia przez cały tydzień. Amen.